Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wpływie stanu flory jelitowej albo mikrobioty na stan psychiczny człowieka. W 2013 roku zespół badaczy pod kierownictwem doktora Kryna wprowadził termin psychobiotyk dla określenia nowej generacji preparatów probiotycznych, jakie zawierają żywe bakterie wykazujące korzyści zdrowotne uleczonych osób z powodu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Preparaty probiotyczne, określane mianem psychobiotyków, mają regulować oś mózgowo-jelitową, wpływając na układ nerwowy poprzez wpływ na syntezę neuroprzekaźników, na układ immunologiczny, zwiększając syntezę cytokin przeciwzapalnych i na układ dokrewny, obniżając stężenie kortyzolu, jaki jest hormonem wytwarzanym w trakcie przewlekłego stresu. Działanie psychobiotyków zależy od szczepu, co oznacza, że tylko konkretne bakterie o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie psychiczne mogą być określane tym terminem. Jedną z właściwości psychobiotyków jest poprawa bariery jelitowej, która między innymi zapobiega przemieszczaniu się fragmentów bakterii, najczęściej endotoksyn bakteryjnych, ze światła przewodu pokarmowego do krwi. Endotoksyna bakteryjna może powodować ogólnoustrojowy stan zapalny, co jest uważane za jedną z przyczyn powstawania zaburzeń psychicznych i chorób neurodegeneracyjnych. Wykazano, że brak równowagi mikrobiologicznej w jelicie odgrywa rolę w patogenezie oraz wpływa na przebieg kliniczny zaburzeń neurorozwojowych, takich jak autyzm, zaburzeń emocjonalnych, gdzie wymieniana jest depresja i schizofrenia, oraz schorzeń neurodegeneracyjnych, jak choroba Parkinsona, Alzheimera, jakie stanowią wszystkie powszechne zjawisko w XXI wieku. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na fakt, że mimo postępu medycyny wciąż wzrasta liczba osób cierpiących z powodu zaburzeń związanych z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Patogeneza wielu chorób nie została jeszcze wystarczająco poznana, dlatego niemożliwe jest najbardziej skuteczne leczenie określane jako przyczynowe. Dlatego terapia polega jedynie na łagodzeniu objawów. W ostatnich latach szczególnie zainteresowano się mikrobiotą jelitową z jej wpływem na ludzkie zdrowie. Coraz częściej przeprowadza się badania dotyczące wpływu flory bakteryjnej jelit na funkcjonowanie mózgu. Jelita, stanowiąc jeden z największych organów ludzkiego organizmu, mają ogromną powierzchnię. Do tego jelita są skolonizowane przez miliardy symbiotycznych mikroorganizmów, które pełnią bardzo różne funkcje. Dwukierunkowa komunikacja między jelitami a mózgiem odbywa się za pośrednictwem osi jelitowo-mózgowej w wyniku różnych mechanizmów, zarówno z układu dokrewnego, neuronalnych, jak i immunologicznych. Odkrycie tych zależności stało się podstawą badań dotyczących roli szczepów probiotycznych w chorobach układu nerwowego. Na skład flory jelitowej czy mikrobioty wpływa wiele czynników zewnętrznych, m.in. sposób porodu, flora bakteryjna matki, także dieta, czynniki środowiskowe oraz przyjmowane leki, szczególnie antybiotyki. Skład mikrobioty jelitowej zmienia się w ciągu życia człowieka nie tylko w związku ze stylem życia, ale także z wiekiem. Różnice dotyczą rodzajów oraz liczebności poszczególnych bakterii, które bytują w jelicie. Kolonizacja przewodu pokarmowego rozpoczyna się już podczas życia płodowego i jak wspominałam, w czasie porodu naturalnego noworodek ma kontakt z florą bakteryjną przewodu pokarmowego matki i dróg rodnych. Dlatego dominującymi bakteriami u tych dzieci są organizmy z rodzaju Lactobacillus i Prevotella. U noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie, u których bakterie zasiedlające przewód pokarmowy nowonarodzonego dziecka pochodzą ze skóry matki albo środowiska szpitalnego czy personelu szpitalnego, flora bakteryjna albo mikrobiota jest inna niż u dziecka urodzonego drogą naturalną. Wiadomo, że u dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego przeważają pewne rodzaje bakterii. Wymieniana jest protobakteria Firmicutes, a także znaczna liczba organizmów z rodzaju Actinobacteria, Clostridium, zwłaszcza Clostridium difficile. Noworodki urodzone siłami natury mają istotnie mniejszą liczbę bakterii z rodzaju Bacteroides i Bifidobacterium. Znaczny wpływ na kształtowanie mikrobioty jelitowej ma przede wszystkim rodzaj pokarmu spożywanego przez dziecko. Najbardziej korzystny jest oczywiście pokarm naturalny jako źródło probiotyków, składników aktywnie stymulujących wzrost korzystnych bakterii jelitowych, które mają wpływ na odporność organizmu. Największe zmiany mikrobioty związane z wiekiem zachodzą więc między 3. dniem a 2. rokiem życia i dalej między 18 a 36 miesiącem życia. Flora bakteryjna jelit zaczyna się stabilizować i powoli przypomina mikrobiotę dorosłego człowieka. Do tego czasu zmiany w mikroflorze są mniej już gwałtowne. W początkowym odcinku jelita cienkiego, zwłaszcza w dwunastnicy i jelicie czym, występują prawidłowo tylko niewielkie ilości flory bakteryjnej. Znacznie więcej mikroorganizmów saprofitujących znajduje się w końcowym odcinku jelita cienkiego, czyli w jelicie krętym, gdzie występują głównie bakterie beztlenowe, także względnie beztlenowe, drożdżaki. Najsilniej zasiedlanym przez drobnoustroje jest jelito grube, gdzie większość bakterii to są beztlenowe pałeczki, gram ujemne, gram dodatnie, także laseczki, ziarnkowce, gram dodatnie, reprezentujące właśnie gromady Firmicutes czy Bacteroides. Nieliczny odsetek ogólnej liczby bakterii kałowych stanowią względnie beztlenowe pałeczki gram ujemne z rodziny Enterobacteriaceae. Drobne ustroje, jak wspominałam, obecne w przewodzie pokarmowym pełnią wielorakie i to bardzo ważne funkcje dla utrzymania zdrowia nie tylko jelit, ale całego organizmu. Bakterie jelitowe mogą syntetyzować niezbędne dla człowieka, zwłaszcza witaminy z grupy B. B1, tiamina, B2, riboflawina, pirydoksyna, witamina B6, witamina B12, a także witamina K, które z kolei także ułatwiają wchłanianie substancji mineralnych. Ponadto przeprowadzają proces fermentacji polisacharydów, które nie zostały wcześniej strawione z udziałem enzymów przewodu pokarmowego. W wyniku tego procesu powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, między innymi kwas octowy, propionowy i masłowy, które są źródłem energii dla komórek błony śluzowej jelita grubego, określanych mianem kolonocytów. I za chwilę opowiem o innej roli bakterii jelitowych. Bardzo ważnym zadaniem bakterii jelitowych jest zapewnienie bariery na zasadzie pobudzenia wytwarzania śluzu przez nabłonek oraz wytwarzanie różnych metabolitów hamujących wzrost bakterii chorobotwórczych. Przykładem mogą być wytwarzane przez bakterie niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe hamujące na przykład wzrost pałeczek z rodzaju salmonella, czy też wytwarzane przez pałeczki Escherichia coli bakteriocyny. Prawidłowo funkcjonująca mikrobiota jelitowa wpływa także na układ immunologiczny człowieka i wyodrębniono nawet komórki układu odpornościowego, które biorą udział w procesie immunomodulującym, obejmując tkanki limfatyczne związane z jelitem, zarówno określane jako komórki efektorowe, regulatorowe, komórki T, czyli tymocyty, komórki B, limfocyty B, wytwarzające immunoglobuliny i różnego rodzaju inne białe ciałka krwi należące do grupy makrofagów, także komórki dendrytyczne, które występują w blaszce właściwej błony śluzowej. Reakcje mają opierać się na komunikacji bakterii saprofitycznych komórkami nabłonka jelit i tkankami limfoidalnymi, co odbywa się przez przekazywanie sygnałów metabolicznych określonym receptorom. W warunkach fizjologicznego usuwania resztek pokarmowych duża część bakterii jelitowych jest wydalana skałem. Mikrobiota ma jednak zdolność szybkiego namnażania, dzięki czemu możliwe jest jej ciągłe odnawianie. Niemniej jednak panująca w końcowym odcinku równowaga może zostać poważnie zachwiana na skutek wielu czynników, co określane jest mianem dysbiozy, która może polegać na rozroście drobnoustrojów chorobotwórczych albo zmniejszeniu różnorodności bakterii i utracie korzystnych dla człowieka mikroorganizmów. Dysbioza jest stanem zaburzenia ilościowego i jakościowego flory bakteryjnej jelit. Jednym z głównych czynników wpływających na skład mikrobioty jest stosowanie antybiotyków i nawet krótkotrwała antybiotykoterapia może przyczynić się do obniżenia liczby korzystnych drobnoustrojów jelitowych, stąd przekazywane przez lekarzy zalecenia nawet 2 miesiące brania preparatów probiotycznych w celu poprawy flory bakteryjnej jelit. Zbyt duże obniżenie liczebności poszczególnych szczepów może doprowadzić więc do eliminacji niektórych bardzo ważnych mikroorganizmów, czego skutkiem jest zmniejszona różnorodność i zaburzenia dysbiotyczne. W stanie dysbiozy poantybiotykowej niektóre gatunki mogą być nieobecne, co ma niekorzystny wpływ, także różne typy bakterii mogą spełniać określone funkcje w ustroju człowieka, dlatego brak któregoś z nich może prowadzić do zachwiania homeostazy organizmu ludzkiego. Stosowanie antybiotyków przyczynia się także do zmiany zdolności metabolicznych mikrobioty jelit i bakterie jelitowe tracą wtedy zdolność pobudzania, indukowania mechanizmów obronnych. Ogromny wpływ ma sposób odżywiania na stan mikrobioty jelitowej, szczególnie dieta określana jako typu zachodniego, czyli obfitująca w tłuszcze nasycone, cukier, sól, jednocześnie uboga w błonnik, może prowadzić do utraty ważnych bakterii, nawet kilku gatunków albo kilkunastu gatunków. Wykazano, że dieta typu zachodniego powoduje wyraźne zmniejszenie drobnoustrojów z rodzaju Bifidobacterium i Bacterioides, także Prevotella oraz bakterii, które wytwarzają tak ważny dla odnowy komórek jelita grubego bakterii kwasu masłowego, który jest przy jednoczesnym wzroście bakterii typu Firmicutes odżywia komórki błony śluzowej jelita. Różne rodzaje stresu psychicznego także mogą zmieniać skład mikrobioty jelitowej. Tutaj wymieniane są separacja od matki, a także niepowodzenia w życiu, gromadzenie w sobie negatywnych emocji, a nawet hałas. Praca jelit jest kontrolowana przez ośrodki znajdujące się w centralnym układzie nerwowym i obecnie coraz większa liczba badań wskazuje na istnienie zależności między składem mikrobioty jelitowej a funkcjonowaniem, jak już mówiłam, mózgu czy ośrodkowego układu nerwowego. Połączenie umożliwiające dwukierunkową komunikację nosi nazwę osi jelitowo-mózgowej albo osi mózg jelita mikrobiota. Do jego składowych należy centralny układ nerwowy, także część sympatyczna i parasympatyczna układu nerwowego autonomicznego, układ neuroendokrynny, neuroimmunologiczny, także unerwienie jelit oraz flora bakteryjna jelit. Przekaźnictwo sygnałów odbywa się więc za pośrednictwem mechanizmów endokrynnych, neuronalnych, metabolicznych i immunologicznych. Droga nerwowa biegnie przez system nerwów jelitowych, głównie nerwy autonomicznego układu nerwowego, które kontrolują pracę układu pokarmowego, i przez nerw błędny. W ten sposób informacje zmysłowe są przekazywane z narządów wewnętrznych do centralnego układu nerwowego. Główna rolę odgrywa tutaj nerw błędny, czyli dziesiąta para nerwów czaszkowych, którego pobudzenie jest konieczne do skutecznego oddziaływania mikrobioty jelitowej i probiotyków na mózg. Na drodze endokrynnej z kolei mikrobiota jelitowa bierze udział w regulacji osi pod wzgórze przysadka mózgowa nadnercza, która odgrywa bardzo ważną rolę w reakcji na stres. Działanie tej wspomnianej osi pod wzgórze przysadka nadnercza opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, a jego aktywacja pociąga za sobą wiele etapów i procesów endokrynologicznych. Wytwarzane są hormony, które przez podwzgórze pobudzają wytwarzanie hormonu adrenokortykotropowego w przysadce, a to stymuluje do wytwarzania kortyzolu, czyli końcowego produktu reakcji, które wydzielany jest przez rdzeń nadnerczy. W warunkach homeostazy, czyli równowagi ustrojowej, kortyzol jest wydzielany pulsacyjnie przez całą dobę, a fizjologicznie wyższe stężenia kortyzolu na przykład odnotowuje się w pierwszej godzinie po przebudzeniu. Jednak oprócz podstawowego wydzielania kortyzol jest wydzielany w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne, zwłaszcza stresowe, ale także wewnętrzne, takie jak mikrobiota jelitowa, która odgrywa ważną rolę w aktywności tejże osi wspomnianej przysadka mózgowa i nadnercza. Jednak wciąż jeszcze nie wiadomo, jak dokładnie działa mechanizm tych regulacji. Prawdopodobnie omawiane procesy są pośrednio związane z wytwarzaniem przez układ odpornościowy związków, czyli cytokin pro- i przeciwzapalnych, jakie oddziałują na różne obszary mózgu, takie jak podwzgórze, gdzie interleukiny, które należą do cytokin prozapalnych, stymulują wydzielanie hormonów. Dowiedziono, że bakterie mogą wytwarzać na przykład neurotransmitery i neuromodulatory. Gatunki Lactobacillus i Bifidobacterium mają syntetyzować kwas gamma-aminomasłowy, bardzo ważny neuroprzekaźnik w mózgu. Escherichia, Bacillus, Saccharomyces mają wytwarzać noradrenalinę. Candida, Streptococcus, Escherichia, Enterococcus mają wytwarzać serotoninę, czyli neuroprzekaźniki. Bakterie Bacillus dopaminę, a Lactobacillus acetylocholinę. Flora bakteryjna jelit wpływa również na metabolizm bardzo ważnego aminokwasu tryptofanu za pośrednictwem układu immunologicznego, z którego powstaje serotonina poprawiająca nastrój. Drobnoustroje jelitowe mają więc zdolność obniżania stężenia cytokin prozapalnych, a także mają możliwość modulowania stężenia cytokin przeciwzapalnych. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na istnienie zależności, jak mówiłam, między składem mikrobioty jelitowej a występowaniem na przykład zaburzeń depresyjnych. Dotychczas zaproponowano nawet kilka ogólnych mechanizmów wykazujących, w jaki sposób mikrobiota jelitowa za pośrednictwem osi jelitowo-mózgowej przyczynia się do powstania depresji, najczęściej wynika to z rozwoju stanu zapalnego. W obrębie układu pokarmowego u chorych z depresją wykazano zwiększoną aktywność reakcji zapalnych immunoglobuliny A, IgA, IgM zależnych zarówno przeciwko lipopolisacharydom gram ujemnych bakterii chorobotwórczych, jak i innych bakterii. Inne prawdopodobne mechanizmy, jakie oddziałują w ten sposób, dotyczą również osi podwzgórze przysadka mózgowa nadnercza lub współdziałania neurotransmiterów sygnalizacyjnych i za chwilę jeszcze opowiem o zaburzonej funkcji bariery jelitowej i jej roli na zdrowie człowieka. Obecnie bardzo popularną hipotezą dotyczących powiązań między florą bakteryjną jelit a mózgiem w zaburzeniach psychicznych jest teoria zaburzonej funkcji bariery jelitowej, powszechnie znana jako zespół nieszczelnego jelita, jaki opiera się na zjawisku uszkodzenia bariery nabłonkowej wywołanej przez dysbiozę jelitową, najczęściej powstającą w wyniku stresu psychicznego albo organicznego, co ma zwiększać przepuszczalność jelit i translokację, czyli przechodzenie różnego rodzaju bakterii, zwłaszcza gram ujemnych, przez błony śluzowe. Przemieszczanie się tych bakterii prowadzi do aktywacji odpowiedzi układu immunologicznego, charakteryzującej się zwiększonym wytwarzaniem związków prozapalnych, właśnie takich jak interferony czy interleukiny. Wykazano zależność między zespołem nieszczelnego jelita a depresją. W badaniach dotyczących jelita przesiąkliwego zaobserwowano istotnie wyższe stężenia w surowicy przeciwciał IgM i IgA skierowanych przeciwko enterobakteriom, co sugeruje, że flora bakteryjna jelit jest zaburzona u pacjentów z chorobami depresyjnymi, a odpowiedź zapalna może się przyczyniać do zmiany nastroju. Istotne różnice zaobserwowano również w składzie mikrobioty jelitowej u osób z zaburzeniami depresyjnymi w porównaniu do osób zdrowych. Najbardziej istotna korelacja między składem mikrobioty bakteryjnej występującej w depresji dotyczyła bakterii z grupy czy typu bakterioides. Ponadto zwiększona liczba bakterii rodzaju Aliskipes została również zaobserwowana u osób np. z zespołem przewlekłego zmęczenia, a także z zespołem jelita drażliwego. Wydaje się, że te bakterie występują w obecności stanu zapalnego. U osób z zaburzeniami depresyjnymi wykryto zwiększone ilości, wymienię tutaj tylko kilka bakterii, takich jak Fusobakteria, Protobakteria czy Bakterioides. Na podstawie analizy badań różnego typu, które są w tej chwili prowadzone, stwierdzono, że zmieniony skład bakteryjnej mikrobioty czy flory bakteryjnej jelit koreluje bezpośrednio z występowaniem zaburzeń depresyjnych, ale podobne zmiany w mikrobionie badacze odkrywają także w schizofrenii i nadal trwają badania, które pomogłyby odnaleźć przyczynę choroby, gdzie wymieniane są również takie, które dotyczą zaburzeń strukturalnych mózgu, czynników dziedzicznych, Wiążą się one z teorią genetycznego dziedziczenia, biochemicznych, które dotyczą teorii dopaminowej, która zakłada nadaktywność układu dopaminotwórczego. Jest taka teoria neurorozwojowa, która zakłada z kolei, że już w trakcie życia płodowego dochodzi do zmian w obrębie centralnego układu nerwowego. Wyniki dotychczasowo prowadzonych badań sugerują, że zaburzenia psychiczne, w tym na przykład schizofrenia, mogła być związana z przewlekłym zapaleniem układu pokarmowego, stresem oksydacyjnym oraz dysfunkcjami metabolicznymi. Wykazano, że u osób chorujących na schizofrenię występuje podwyższony poziom markerów serologicznych, które są charakterystyczne dla translokacji mikrobioty jelitowej, czyli po prostu jelita przesiąkliwego i przechodzenia bakterii ze światła przewodu pokarmowego do krwi. Zaburzenia odżywiania także tworzą grupę zaburzeń psychicznych. Wymieniany jest na przykład jadłospis psychiczny, chociaż podobne badania prowadzone są także obecnie nad autyzmem, nad chorobą Parkinsona, Alzheimera i wyniki potwierdzają zmieniony skład mikrobioty jelitowej u osób ze schorzeniami układu nerwowego, co skłoniło naukowców do podejmowania dalszych badań dotyczących możliwości wpływu na choroby poprzez oś jelitową mózgową. Również w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak wspomniana choroba Alzheimera, suplementacja sztopami probiotycznymi miała wywoływać pozytywne rezultaty. Na podstawie piśmiennictwa można wnioskować, że szczepy probiotyczne odgrywają bardzo ważną rolę w różnego rodzaju chorobach, zaburzeniach psychicznych. Pozytywne rezultaty probiotykoterapii mają świadczyć o możliwości wykorzystania i to wybranych szczepów, aby wspierać stosowane obecnie konwencjonalne metody leczenia. Zasadność suplementacji probiotykami w przebiegu choroby środkowego układu nerwowego jest jednak nadal zagadnieniem nowym, wymaga potwierdzenia w badaniach z udziałem ludzi. Do wyodrębnienia mikroorganizmów, które wpływają na układ nerwowy, jak już mówiłam, zastosowano nowy termin psychobiotyki. Wykazano, że te psychobiotyki wpływają na poprawę samopoczucia. Jednocześnie stosowanie psychobiotyków z tradycyjnymi metodami leczenia znacznie poprawia stan chorych. Dowodzą też wyniki z udziałem osób chorych na depresję, którym podawano oprócz leków przeciwdepresyjnych szczepy Lactobacillus plantarum i w TU pacjentów zaobserwowano istotną poprawę funkcji poznawczych, podczas gdy u osób, które nie przyjmowały tych probiotyków, w terapii zmiany nie były zauważalne. Dlatego obecnie trwają badania, jak już mówiłam, na które wskazywałyby, w jaki sposób można poprawić stan chorych wymienionych, zwłaszcza chorobach neurodegeneracyjnych, układu nerwowego. Jednak dopóki nie zostaną opracowane tego typu psychobiotyki, warto, jak zawsze przy omawianiu diety, pamiętać o naturalnych probiotykach i prebiotykach, czyli obecnych bakteriach w jogurtach, kefirach, różnego rodzaju kiszonkach, produktach fermentowanych. Także pamiętać o konieczności uzupełniania błonnika w diecie, który jest konieczny do odżywiania tychże bakterii, flory bakteryjnej jelit. Obecnie już na przykład opracowane są i już są do kupienia w aptekach probiotyki ze wskazaniem w poszczególnych chorobach, na przykład takich jak choroby zapalne jelit, czy jelitodrażliwe, czy w zaburzeniach psychicznych będzie to możliwe, należy poczekać na wyniki dalszych badań, a we wszystkich tego typu przypadkach stosowania probiotyków w poszczególnych chorobach warto mieć kontakt z lekarzem. Do tego nie wszystkie wprowadzane na rynek probiotyki są odpowiednio przebadane, stąd konieczność kontroli. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o nowych probiotykach wpływających na stan psychiczny i na florę bakteryjną jelit, czyli psychobiotykach. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.